Przy mikrofonie jest Grzegorz Woś, witam i pozdrawiam. I oczywiście naszych gości serdecznie witamy, tym razem w studiu Radia Maria. Goście z Jasnej Góry, z Częstochowy, tak możemy powiedzieć. Są z nami pani Izabela Tyras, dziennikarka Radia Jasna Góra.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I ojcowie Paulini, ojciec Mariusz Tabulski.
Szczęść Boże.
I ojciec Tomasz Tlałka.
Szczęść Boże, witam państwa serdecznie.
Cieszę się, że możemy kontynuować naszą rozmowę, którą rozpoczęliśmy już o 18.15, bo temat bardzo ważny, bardzo aktualny. Przypomnę naszym słuchaczom. Jesteśmy koroną Maryi. 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ta rocznica przypada dokładnie 8 września
tego roku.
I już od 8 września roku ubiegłego trwają te uroczystości związane z jubileuszem. Natomiast szczyt tych uroczystości planowany jest na
26 sierpnia. To jest uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej.
Takie ramy na początku chciałem, żebyśmy podali, ponieważ no za moment powiemy bardzo szczegółowo o tym, jak to wszystko funkcjonuje już, bo ci, którzy oglądają telewizję Trwam, słuchają Radia Maria, mają okazję każdego dnia też włączać się w modlitwę jubileuszową, którą odmawiamy podczas apelu jasnogórskiego. Natomiast na początek myślę, że warto przybliżyć naszym słuchaczom ideę tego świętowania 300-lecia. Jak to wyglądało, przygotowanie do tych uroczystości, jakie pomysły, czy była jakaś komisja. No, myślę, że to jest ciekawe, żeby opowiedzieć
troszeczkę tak od kuchni.
Ten jubileusz, tak, od kuchni właśnie.
Ale jeśli ojciec pozwoli i państwo, to myślę, że dobrze by było to umiejscowić. 8 września 1717 rok to jest ta data dokładnie, w której uczczono wizerunek Matki Bożej, włożono na skronie Matki Bożej i Pana Jezusa korony, które ofiarował papież Klemens XI. Było to jakoś dopełnienie ślubów Jana Kazimierza z 1656 roku. Przypomnijmy, że po potopie szwedzkim król, będąc w zamku w Głogówku, ślubuje najpierw w swoim sercu pod natchnieniem Ducha Świętego, że jeżeli Maryja, królowa, pani z Jasnej Góry, ocali, ochroni polskie królestwo, królestwo korony polskiej, no to wtedy on ogłosi ją królową. Tak się dzieje dokładnie 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej. Król obrał Najświętszą Dziewicę Królową i patronką Królestwa Polskiego. Po roku, czyli w 1657, przybywa również na Jasną Górę, żeby ponowić ten akt koronacyjny, intronacyjny Matki Bożej, i trzeba było czekać prawie 70 lat do 1717 roku, żeby, jak to niektórzy mówią, znaleźć najlepszy, odpowiedni moment w tej zawierusze wtedy wojen, które przechodziły przez naszą ojczyznę, żeby mogła dokonać się ta koronacja, i to był właśnie przygotowania 1716 i 8 września, bo był to wtedy największy odpust, jaki był przeżywany na Jasnej Górze. Koronatorem był biskup naznaczony przez nuncjusza apostolskiego, który przybywał wtedy w Gnieźnie. Tym koronatorem był biskup Krzysztof Szembek i on to ofiarował te korony Paulinom, i w pięknej procesji 8 września przyniesiono je na Jasną Górę, żeby na wizerunku Matki Bożej, cudownym wizerunku, który był wyniesiony z Jasnej Góry i ustawiony w bramie Lubomirskich, te diademy zostały nałożone. Świętowanie trwało, jak nasze kroniki podają, tydzień czasu. Zgromadziło ponad 200 tysięcy przedstawicieli szlachty, ale i duchowieństwa, senatorów. Najwybitniejsi wtedy Polacy przybyli, żeby oddać cześć królowej Polski i żeby to świętowanie właśnie wypadło bardzo dostojnie i żeby potwierdzić to, co król ślubował w katedrze lwowskiej.
To tak, ten akt koronacyjny Matki Bożej diademami papieskimi jest konsekwencją wydarzeń związanych z Jasną Górą i czci, jaką Matka Najświętsza obierała na jasnej, odbierała na Jasnej Górze. Przypomnijmy, że już Jan Długosz, który pochodził z miejscowości nieopodal Częstochowy, pisał, że nazywał Maryję najdostojniejszą królową świata i naszą i mówił, jako żywa spogląda z tego cudownego wizerunku. W homiliach głoszonych na Jasnej Górze Maryja była nazywana królową Polski. Wydarzenia, które od czasów fundacji Jasnej Góry wiązały to miejsce z królami Polski, bardzo silny związek królowej Jadwigi z Jasną Górą
i Jagiellonów.
Królowa Jadwiga była wychowywana na Węgrzech przez Paulinów, więc te silne związki z Jasną Górą jakby przywiązały ten tytuł królowej Polski już dużo wcześniej do wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. Również, jak ojciec wspomniał, potop szwedzki, konsekwencją tego śluby jasnogórskie, dopełnienie tego w akcie koronacyjnym, później Sejm nazywa oficjalnie Maryję królową, Maryję Częstochowską, w wizerunku częstochowskim królową Polski. Cały ten szereg wydarzeń jakby skupia cześć królowej Polski właśnie w wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Warto wspomnieć również o tym objawieniu, który miał Juliusz Mancinelli w XVII wieku, Włoch, jezuita, któremu objawiła się Matka Boża i zapytała go, dlaczego nie nazywasz mnie i nie wzywasz mnie jako królowej Polski. Było to 8 maja 1610 roku. Ojciec Mancinelli przybył później również do Krakowa, był tam uroczyście przyjęty, celebrował mszę świętą na Wawelu i chyba również tam zjawiła mu się Matka Boża, potwierdzając to wezwanie królowej Polski. To bardzo ciekawa historia, która niejako potwierdza. To wszystko prowadziło do koronacji obrazu Matki Bożej. Wydarzenie niesamowicie wielkie. Ojciec wspomniał, że to było 200 tysięcy ludzi zgromadzonych na tej koronacji, a przypomnijmy, ostatnia pielgrzymka papieska to około 400 tysięcy ludzi zgromadzonych na Jasnej Górze. Czyli połowa z tego była na koronacji bez żadnych mediów, bez gazet, bez tak szybko biegnącej informacji, bez Twittera, bez Facebooka, a wszyscy ci ludzie...
Bez środków transportu.
Wszyscy ci ludzie przybyli na Jasną Górę z Polski, ale również z zagranicy. Pielgrzymi z zagranicy również byli obecni na koronacji, więc było to wielkie poruszenie w narodzie. Ogromne. To też pokazuje, że wizerunek jasnogórski gromadzi przy sobie tak licznych pielgrzymów, ponieważ tu rzeczywiście jest królowa Polski. Królowa i matka.
To było też wydarzenie bez precedensu, bo po raz pierwszy poza Rzymem dokonano tego aktu. Dotąd koronacje odbywały się tylko w Italii i żeby uzyskać takie pozwolenie na koronację, to należało mieć szereg dokumentów i spełniać określone warunki. Papież Klemens XI, który zdecydował się na ten akt właśnie, też widać, że miał wielkie zaufanie do Paulinów, do Polaków, ale tak także, że sam darzył Matkę Bożą wielkim kultem, nabożeństwem, skoro zezwolił, by ta koronacja mogła odbywać się po raz pierwszy poza Rzymem, poza Italią. Więc było to na pewno wydarzenie bez precedensu. I jeśli mówimy o wyjątkowości tego wydarzenia, to myślę, że patrząc na cały kontekst historyczny, też trzeba zauważyć, że już śluby lwowskie króla Jana Kazimierza zgromadziły wokół Matki Bożej wszystkie stany, bo wtedy król, inna sprawa, że nie dotrzymał tych ślubów, ale też postanowił użyć doli chłopów i przedstawiciele tej warstwy społecznej także byli podczas koronacji wokół Matki Bożej, podczas tych ślubów lwowskich, wtedy przy Matce Bożej Łaskawej, a potem podczas koronacji na Jasnej Górze w 1717 roku obecni byli także reprezentanci wszystkich stanów i to była taka wielka manifestacja ogólnonarodowa i po raz pierwszy teraz, po 300 latach przeżywamy ten jubileusz w wolnej Polsce i to jest myślę też okazja do takiego wielkiego dziękczynienia Panu Bogu przez Matkę Bożą za to, co nazywamy Polską, naszą ojczyzną.
Niektórzy sobie zadają pytanie, jak to jest, że tytuł Królowej Polski wiążemy z Jasną Górą, a śluby były złożone we Lwowie. To powstaje takie pytanie. No otóż dlatego, że król jeszcze nie mógł dotrzeć na Jasną Górę ze względu na sytuację militarną, ze względu na wojnę. Szwedzi jeszcze raz później przychodzili pod Jasną Górę, ale konsekwencją obrony Jasnej Góry były śluby lwowskie. Stąd ten tytuł Królowej Polski jest przywiązany jest do wizerunku jasnogórskiego przez konkretne działanie Matki Najświętszej.
Kiedy teraz właśnie przygotowywaliśmy ten jubileusz i kiedy go właściwie celebrujemy już od 8 września 2016 roku, to znaleźliśmy wypowiedź biskupa Szembeka, który na sali rycerskiej przekazując te właśnie diademy, korony papieża Klemensa XI wypowiedział między innymi takie piękne słowa, które nam posłużyły do utworzenia właśnie tego naszego hasła, przesłania, inicjatywy, jaką jest żywa korona. Powiedział wtedy właśnie do nas biskup Szembek, pięknym, kwiecistym, barokowym językiem, oddaję wam przewielebni i najczcigodniejsi ojcowie te drogocenne korony, tym drogocenniejsze, że daje je pierwsza na całym świecie purpurowych ojców kapituła watykańska, która, zważywszy świętość tego miejsca i liczbę cudów, przysłała te korony, które mając wzgląd na waszą troskliwość i czujność, przewielebni i najczcigodniejsi ojcowie, którzy czystością życia i wonią cnót zawsze w obliczu Boga i Jego przenajchwalebniejszej Matki jesteście sami także najwdzięczniejszą koroną na zawsze pozostaną nietknięte na głowie Najświętszej Matki i jej najdroższego Syna jako zadatek trwałej czci.
Skoro już jesteśmy w tych kwestiach i zagadnieniach historycznych, chciałem zapytać, czy zachowały się jakieś kroniki, pamiątki, które są dzisiaj takim świadectwem tych wydarzeń sprzed 300 laty, bo to no, zdjęć nie mamy, dźwięków raczej też nie mamy jakichś tam zarejestrowanych, tym bardziej obrazu. Natomiast czy w kronikach możemy się doszukać, czy nie wiem, są obrazy, czy jakieś pamiątki, świadectwa tych, którzy byli obecni, jakieś spisane dokumenty, które mogą nam dzisiaj powiedzieć, jak to wyglądało?
Jest dokładnie opisany przebieg tego dnia i uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej w kronikach prowincji, w kronikach klasztoru jasnogórskiego. To godzina po godzinie niemalże jest opisane, są kazania koronacyjne. Czytamy na przykład: 7 września odbył się uroczysty ingres biskupa Szembeka na Jasną Górę. W przedsionku kościoła Został on powitany przez ojców i braci Paulinów na czele z prowincjałem. Za koronatorem podążali prałaci niosący koronę. Ingres odbywał się przy wtórze salw armatnich i śpiewy hymnu. I tak dalej, i tak dalej. I później sama uroczystość również jest bardzo konkretnie opisana. Na przykład około godziny 16 goście zgromadzili się na sali rycerskiej, aby przysłuchiwać się dysputom teologicznym, których teksty wydrukowano uprzednio w jasnogórskiej drukarni i pięknie oprawione rozdano słuchaczom. Kiedy nadeszła pora nieszporów, koronator wraz z asystą zszedł do bazyliki, aby przewodniczyć liturgii godzin. Po nieszporach kazanie wygłosił ojciec Tomasz Srebrnicki, rektor krakowskiego kolegium jezuitów. Przypomniał, że, dosłowny cytat, Polska czekała na tę koronację od 1382 roku, ale gdy wreszcie nastał ten dzień, Polacy nie potrafią się dostatecznie cieszyć, żeśmy jakoś domowymi i postronnymi, zachuczeni zgiełkami, odwykli triumfów. Więc ten opis jest bardzo, bardzo piękny, aż do takiego szczytowego momentu, kiedy nuncjusz apostolski, czego nie było w zwyczaju, nagle trzykrotnie zawołał Regina, Regni Polonie, Ora pro nobis. Pierwszy raz oficjalnie użył tego tytułu. Streścilibyśmy królowo Polski, królowo królestwa polskiego, módl się za nami.
Potem ten tytuł dopiero został włączony do litanii loretańskiej na początku XX wieku za sprawą inicjatyw podejmowanych przez wybitnego, świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Zgromadziliśmy teraz na Jasnej Górze właściwie to za sprawą ojca Stanisława Rudzińskiego, naszego kustosza zbiorów jasnogórskich, a wcześniej pracował nad tym nasz zasłużony ojciec Jan Golonka i razem z panem Jerzym Żmudzińskim. Oni przygotowali wystawę pod tytułem Regalia Matki Bożej i na tej wystawie są nie tylko te jasnogórskie pamiątki, jak antypendium z Kaplicy Matki Bożej, z ołtarza Kaplicy Matki Bożej i również obrazy, które temu wydarzeniu towarzyszyły, ale sprowadzili z różnych miejsc, między innymi z miejsc, gdzie przebywał biskup Szembek, mitrę jego wizerunek. Ojcowie jeździli niemalże po całej Polsce, zbierając te wszystkie pamiątki koronacyjne i jakby w ostatniej chwili, przypadkowo dosłownie, kiedy montowali w sali, jakim jest arsenał, te wszystkie precjoza i obrazy, okazało się, że na odwrociu jednego z obrazów znajduje się płótno z czasów właśnie koronacyjnych i to będzie właśnie taki niemy świadek tamtych wydarzeń z 1717 roku. Przy tej okazji właśnie zapraszamy będących na Jasnej Górze od 2 maja i przez cały rok będzie ta właśnie piękna wystawa w Arsenale Regalia Królowej Polski.
No pewnie trzeba zauważyć, że taką bardzo cenną pamiątką, jeżeli tak możemy powiedzieć, z tych wydarzeń sprzed 300 lat, jest suknia Matki Bożej, która teraz zdobi wizerunek. To suknia brylentowa, określana też diamentową. To jest świadek tych wydarzeń. To była suknia zakładana na najważniejsze uroczystości. Suknia wykonana z brylantów, mieni się setkami drobnych elementów, emaliowanych rozet, brosz, zawieszeń. Tak.
Przypomnijmy, że Matka Boża ma aż 9 sukienek, które zmienia od czasu do czasu.
Ale ta jest jedną, poza rubinową, z najstarszych, tak, które mamy w sanktuarium i które zdobią cudowny obraz Matki Bożej. I teraz zawsze jest zwyczaj, że w Wielkim Tygodniu przed uroczystością Zmartwychwstania jest dokonywana konserwacja obrazu jasnogórskiego i przy tej okazji najczęściej zmieniana jest także suknia. Więc tę suknię milenijną, którą mieliśmy w ubiegłym roku, która która była z racji 1050. rocznicy Chrztu Polski, także założona na cudowny wizerunek. Teraz zastąpiła suknia piękna, diamentowa, brylantowa właśnie i ona zdobi obraz Matki Bożej. Natomiast korony pozostały te, które ofiarował w przededniu śmierci święty Jan Paweł II, Totus Tuus, piękne korony, no bo jak wiemy, te klemensowskie zostały skradzione, więc ich nie ma.
Przypomnijmy właśnie, że oprócz tych koron klemensowskich, potem w 1910 roku papież Pius X ofiarował nowe, jakby ubiegając cara Mikołaja przed jego darem dla królowej Polski. Już wspomnieliśmy właśnie korony Jana Pawła II, ale też korony milenijne, które na skroń Matki Bożej nałożył w 1966 roku kardynał Wyszyński. I ostatnie dwie sukienki Matki Bożej robione przez pana Mariusza Drapikowskiego, jego studio artystów, jego tak zwana Wierności sukienka i suknia
Botum Narodu.
Tak, i bursztynowa. To dwie sukienki i korony.
Z tą sytuacją ze świętym arcybiskupem Józefem Bilczewskim Opatrzność Boża to tak cudownie poukładała, gdy w nocy z 23 na 24 października 1909 roku korony zostały skradzione i car chciał ofiarować nowe korony na wizerunek Matki Bożej. Oczywiście byłby to policzek dla Polaków, ponieważ car przez to chciał pokazać, że on jest tutaj królem i on przesyła korony dla królowej Polski. Wybrnął z tego momentalnie arcybiskup Bilczewski, udając się do Rzymu, do papieża świętego Piusa X. No nikt się nie spodziewał, że właśnie po wielu, wielu latach liturgiczne święto arcybiskupa Bilczewskiego będzie na 23 października. Więc na ten dzień, gdy korony zostały skradzione, ten fakt nam bardzo dużo mówi, że nie tyle diamenty są potrzebne Matce Najświętszej, ale prawdziwym diamentem, prawdziwą koroną dla Matki Bożej było święte życie arcybiskupa Bilczewskiego. I tak naprawdę o to chodzi w jubileuszu, o to chodzi w akcie koronacyjnym, że dając w odruchu serca to, co najcenniejsze, chcemy również wypełnić swoim życiem, treścią te korony przez nasze staranie o nawrócenie, przez konkretne kroki do nawrócenia. I to nam podpowiada arcybiskup Bilczewski, że nie może chodzić tylko o korony, ale o życie, które chce się przemieniać, serce, które staje się złotem miłością.
Garść takich informacji historycznych, za które bardzo dziękujemy. Za moment przejdziemy do tych konkretów. Teraźniejszości ojcowie kiwają głową, pani Izabela też, bo tego jest bardzo, bardzo wiele, tych różnych inicjatyw, wydarzeń związanych z tym ważnym jubileuszem. Teraz zapraszamy na chwilę takiej muzycznej refleksji, nie powiem przerwy, bo przerw raczej nie przewidujemy w naszych programach, ale właśnie takiej refleksji, no właśnie, w klimacie Jasnej Góry. Śpiewa reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. 21.56. Rozmowy niedokończone na temat Jesteśmy Koroną Maryi. Jubileusz 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Temat bardzo bliski każdemu Polakowi, bez wątpienia. Natomiast też pojawiło się to pytanie już w części telewizyjnej o 18.15 w kontekście tych wszystkich wydarzeń jubileuszowych, które miały miejsce wcześniej, 1050-lecie Chrztu Polski, inne jubileusze ważne. Rok po roku praktycznie przeżywaliśmy jakiś rok kolejny poświęcony komuś bądź czemuś, jakiemuś wydarzeniu. Czy nie było takich myśli wśród ojców Pauliów, jeżeli możemy zdradzić takie tajemnice? Czy może sobie dać spokój z 300-leciem?
Nie było takich myśli, żebyśmy sobie dali spokój, raczej...
Starsi ojcowie by nie pozwolili na to.
No ale też nasze serca by nam na to nie pozwoliły, żeby przejść obok tak ważnej daty, ponieważ jako Paulini, co podkreśla nasz ojciec generał, no my dzisiaj odpowiadamy za przekazanie miłości do Matki Bożej następnemu pokoleniu. I to jest ogromna odpowiedzialność, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy i posługujemy w duchowej stolicy Polski, w miejscu, które sobie wybrała Maryja, i jesteśmy tego świadkami na co dzień, bo ona tam jest i działa. Bardzo konkretnie działa i to nam nie pozwala przejść obok. To jest konkretne wydarzenie, które nam dzisiaj zadaje Bóg. I teraz też Bóg chce, żebyśmy to wydarzenie konkretnie odczytali i zrozumieli.
Może nawet właśnie mamy wyrzuty sumienia, że ta chwała Matki Bożej jeszcze za zbyt słabo wybrzmiewa, że za zbyt słabi jesteśmy, za mało gorliwi w tym głoszeniu chwały jej, i dlatego tutaj też jesteśmy razem z Państwem, żebyśmy mogli właśnie być wszyscy ambasadorami jej królowej, jej miłości wobec
tak
nas.
Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby co drugi billboard przy autostradzie i ulicy jakiejkolwiek był poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej, na którym by można było przeczytać: pamiętaj, że nie jesteś sierotą, masz matkę. Bo to jest główny przekaz jubileuszu. Jubileusz, moglibyśmy to w kilku punktach ująć. Dlaczego jubileusz? Dzieli nas 300 lat od tego momentu koronacji. I tak jak starzy małżonkowie stoją przy ołtarzu po 50 latach małżeństwa i patrzą na swoje życie, że wiele przeżyli. I może mąż patrzy na żonę i mówi: mogłem być lepszym mężem. Mogłem to zrobić inaczej. I patrzy na żonę, która była mu wierna. To jest jakaś taka analogia w tym, że my chcemy popatrzeć na Matkę Bożą, która jest idealną matką. I patrzymy też na siebie, na naszą historię, historię Polski, naszego narodu i naszą osobistą historię. No i mamy taką refleksję, że chcielibyśmy, żeby było lepiej. Chcemy ją przeprosić i chcemy też jej bardzo dziękować, że ona jest w naszej historii, że Bóg dał nam Maryję. Jak mówił Jan Paweł II, że w momencie chrztu Polski tu do naszej ojczyzny razem z Chrystusem zawitała również Matka Maryja. Mówił to na 600-lecie Jasnej Góry. Więc to jest moment ogromnej wdzięczności po wielu latach. Gdy tak my, Paulini, mamy okazję, gdy obraz jest w konserwacji,
przyglądać się
temu cudownemu wizerunkowi, to widzimy, że ten wizerunek jest zmęczony czasem. Że on nie jest gładki. On ma nie zarysowania, ale takie bruzdy swoje, takie... Ta powierzchnia nie jest idealnie gładka. Widać wierność Matki Bożej w tym wizerunku i to jest wzruszające. Dlatego nie pozwala nam to przejść obok jubileuszu, obok. Że zostawić to. Ponieważ stracimy swoją tożsamość. Nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. To w każdy, każdy człowiek rodząc się, pierwsze oznaki miłości otrzymuje od matki już jej w łonie, jej akceptacji i przyjęciu. Przez to zaraz po urodzeniu, gdy niemowlę kładzie się na brzuchu matki, żeby ono odczuło taki trochę ciężar swojego istnienia. Pierwszy dotyk matki, pierwszy pocałunek matki, to jest strefa rozwoju człowieka. I tak samo w życiu duchowym, nie tylko w życiu całego człowieka, taką rolę pełni Maryja. Nie bez powodu to hebrajskie słowo rachamim, miłosierdzie, pochodzi od rechem, czyli łono. Ma to znaczenie, ma to wyraźnie konotację po prostu matczyne. I my potrzebujemy tego, potrzebujemy Maryi. Ona jest integralną częścią Ewangelii, nie dodatkiem. To nie jest kolejne z nabożeństw, tylko my jej potrzebujemy. Błogosławiony Izaak, opat klasztoru Stella, powiedział, że ani Kościół bez Maryi, ani Maryja bez Kościoła nie rodzą całego Chrystusa. Potrzebujemy i Kościoła, i Maryi. Dlatego nie możemy przejść obok. I teraz jeszcze przejdziemy do konkretnych rysów tego charyzmatu jasnogórskiego wpisanego w naszą historię.
Tak, na Jasnej Górze to przy różnych oczywiście uroczystościach, ale często czytana jest Ewangelia albo Testament spod Krzyża, albo właśnie Kana Galilejska, gdzie Jezus dokonuje przemiany wody w wino, ale ta Maria mówi: czyńcie wszystko, co powie mój syn. I te świadectwa, które nam zostawili szczególnie wielcy nasi święci ostatnich czasów, i Maksymilian Kolbe, ale kardynał Chląd, Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, oni nas bardzo mocno uczyli właśnie widzieć, że Maryja nas prowadzi do Jezusa. To jest jakaś tajemnica, błogosławiona oczywiście tajemnica drogi naszego wychowania, uformowania nas. Nasz współbrat najstarszy właściwie w naszym zakonie, ojciec Jerzy Tomziński, powtarza nam, że my Polacy mamy ten zapis głęboko w nas istniejący, jakby takie DNA uciekania się do Matki Bożej i odwoływania się do niej, i przez nią odnajdujemy Jezusa. Ja niedawno mówiłem do grupy młodzieży, bo teraz byli maturzyści na Jasnej Górze całymi grupami, ale do jednej z grup mówiłem, że mnie na Jasną Górę przywiozła moja mama, prosta kobieta, ale bardzo mądra i kochana, bo jakoś miała właśnie intuicję, tą, żeby mnie, a potem siostrę i brata przywieźć na Jasną Górę. I tak patrzyłem na kapłanów, którzy przywieźli tych młodych na Jasną Górę, i spytałem się właśnie ich, kto ich przywiózł. A teraz oni przywożą młodzież, ta młodzież za jakiś czas przywiezie swoje dzieci, swoich najbliższych. I to jest jakaś sztafeta przedziwna, która ma właśnie tę głęboką intuicję wiary, działania również pod natchnieniem Ducha Świętego. I dlatego ten jubileusz jest właśnie taką szczególną okazją, żeby to sobie uświadomić, żeby to się powszechnie uświadomić, a jednocześnie nam bardzo zależy, myślę, że nie tylko nam, Paulinom, ale jest z nami tutaj pani Iza Tyras, wielu, wielu ludziom, również słuchaczom Radia Maryja, ojcom redemptorystom, pasterzom Kościoła w Polsce, zależy bardzo właśnie, żebyśmy dzięki tym wszystkim inicjatywom, żebyśmy docierali nie tylko do tych, którzy są przekonani i którzy są czcicielami Matki Bożej, żebyśmy dotarli właśnie do tych, którzy są daleko, którzy nie przyjechali jeszcze na Jasną Górę, którzy nie spotkali się z Maryją, którzy są obrażeni na nie tylko swoją ziemską mamę, ale również na Matkę Bożą. Więc ten jubileusz i te inicjatywy kierujemy, no może szczególnie właśnie do młodych, do dzieci, do rodziców pogubionych ludzi.
No ale to wszystko odbywa się pokoleniowo. To jest jakby ta sztafeta pokoleniowa, która chcemy, żeby trwała oczywiście. Stąd też nowe formy i te tradycyjne formy, pielgrzymki na Jasną Górę w tradycyjnej formie i w nowej formie poprzez korzystanie z takich źródeł jak internet i przesyłanie na przykład drogą elektroniczną selfie dla Maryi.
Myślę, że gdybyśmy Państwa zapytali dzisiaj i może to potwierdzi się w telefonach, że gdybyśmy z mapy Polski wycięli Jasną Górę, to byśmy wycięli serce po prostu. Bo Jasna Góra mówi o tym, Jan Paweł II jest sercem narodu. I w tym sercu bije właśnie serce narodu. Doświadczenia Państwa na pewno to też potwierdzają, bo na pewno sercem jesteście związani z Matką Bożą Częstochowską, z tym cudownym wizerunkiem, który towarzyszy Polakom wszędzie. Czy w Kazachstanie, czy ta emigracja początku XX wieku do Stanów Zjednoczonych, gdzie Polacy wieźli ze sobą wizerunek Matki Bożej i ten wizerunek wisi do dzisiaj na wyspie Ellis, która była wyspą kwarantanny, albo migranci byli wpuszczani do Stanów Zjednoczonych, albo nie. I tam w tym muzeum emigracji wisi wizerunek Matki Bożej. Dlaczego? Ponieważ Maryja Jasnogórska daje poczucie domu, ojczyzny, czyli domu. To jest znaczenie jubileuszu. Powrót do domu, powrót do korzeni i powrót do odkrycia swojej tożsamości, zarówno w sensie osobistym, jestem dzieckiem Boga, nie byle kim, jestem z rodu królewskiego, powiedzielibyśmy, mam DNA królewskie, bo niebieskie. To, co wspomnieliśmy już wcześniej, że pielgrzym, który przybywa na Jasną Górę, w tej komnacie królewskiej, która specjalnie jest tak urządzona, wobec tego wizerunku pada na kolana, ale nie czuje się poniżony. Czuje się dzieckiem, czuje się spokrewniony, czuje się u siebie, mimo że to komnata królewska, bo ta intuicja pielgrzynia mówi, podpowiada człowiekowi, bo ty jesteś u siebie, bo tu jest twoja matka. Nie jesteś sam, nie jesteś sierotą w tym twoim zmaganiu życiowym, w tych twoich ciemnościach. Matka, która nie jest bezsilna, bo jest królową, pokazuje ci również cel twojego powołania, twojej historii, poprzez różne wydarzenia, które może upokarzają człowieka i niszczą go, ale pokazuje cel, że to pokorne życie Maryi jest życiem królewskim.
No i taki jest też sens zawsze roku jubileuszowego, w tym biblijnym sensie, to było zawsze odzyskiwanie wolności, że niewolnicy odzyskiwali wolność i patrząc na Jasną Górę i na to oddawanie się Matce Bożej z pokolenia na pokolenie, też śluby królewskie, ale śluby narodu, akty zawierzenia z milenijnym aktem oddania, one mówią o czymś bardzo ważnym, mianowicie o tym, że oddając się Matce Bożej, tak zresztą prowadził w tych swoich rozważaniach święty Ludwik Grignion de Montfort, że człowiek oddając się Matce Bożej odzyskuje tą najgłębszą wolność dziecka Bożego. I to bardzo mocno właśnie podkreślił Jan Paweł II, mówiąc na Jasnej Górze, tu zawsze byliśmy wolni, więc ta wolność najgłębsza, bo dzieci Bożych, to też podkreślił bardzo mocno przecież Jan Paweł II wobec młodych, zapraszając ich ze wschodu i z zachodu w 1991 roku. Wielu z nas pewnie pamięta, uczestniczyło w tych szóstych światowych dniach młodzieży. Ja sobie zapamiętałem głęboko właśnie takie piękne słowa Ojca Świętego, że ta niewola, to oddanie się w niewolę wobec Matki Bożej wskazuje na szczególną zależność, na świętą zależność i na bezwzględną ufność. Bez tej zależności świętej i bez tej ufności heroicznej życie ludzkie jest nijakie. I to jest, jeśli Matka Boża nas indywidualnie, ale też właśnie w tym narodowym orszaku przeprowadza w różnych miejscach, nie tylko na Jasnej Górze, i wychowuje właśnie do tej wolności wobec Jezusa i wobec samych siebie, no to życie nasze staje się piękne i dlatego to jest ta okazja szczególna tego roku jubileuszowego, żebyśmy mogli, pozwolili się poprowadzić Matce Bożej do takiej większej dojrzałości, do tego, żeby również nasza religijność, czy to oddanie Matce Bożej, czy religijność maryjna nie była tylko powierzchowna.
Czy nie pozostawało w takiej sferze magicznej. Mario, coś załatw dla mnie, ale to, że ja wzorem serca Maryi uwierzę Bogu, że nawet przez te trudne wydarzenia On mnie prowadzi, bo chce otworzyć moje serce na zbawienie w jeszcze szerszym wymiarze.
No tak, ale żeby ta przemiana mogła się dokonywać, to musimy najpierw otworzyć się na to spotkanie, no gdzie indziej jak nie na Jasnej Górze, więc myślę, że ten rok jubileuszowy jest taką dobrą okazją, żeby zwłaszcza młodzi ludzie mogli przybyć na Jasną Górę, to miejsce historyczne, także przecież można wspaniałe lekcje historii tutaj odbywać, a to spotkanie z matką zawsze pozostawia ślad i może być pierwszym krokiem do tego, żeby przemienić serce, żeby spotkać tych młodych ludzi właśnie z królową, więc zapraszamy na Jasną Górę. Jest i co zobaczyć i no przede wszystkim ona, królowa, w tej swojej pięknej komnacie czeka, ale myślę, że ten rok jubileuszowy właśnie będzie, jest już, bo to widzimy, wiele grup przybywa specjalnie w związku z jubileuszem, żeby nawiedza Jasną Górę i korzysta też z tego bogactwa, które Kościół nam proponuje w tym czasie, bo przypomnijmy, że papież Franciszek przekazał specjalne jubileuszowe odpusty związane właśnie z tym wydarzeniem, koronacją obrazu dla Jasnej Góry, więc chciejmy też z tego bogactwa, dobrodziejstwa korzystać.
Konkretny dar uwolnienia, który niesie odpust zupełny. Zapytał nas ojciec na samym początku, jak to od kuchni wszystko wyglądało. Otóż no, to było dla nas trudny orzech do zgryzienia, żeby po 300 latach zrozumieć sens koronacji, żeby zrozumieć jubileusz, zrozumieć na akt koronacyjny.
No i żeby on nam pomógł w ogóle, tak. Świętowanie, żeby to nie było tylko coś zewnętrznego.
Oczywiście przechodzimy też przez różnorakie trudności, które osobiście nas, Paulinów, również wzywają do nawrócenia, do tego, żeby modlić się o to, żeby Bóg zmieniał nasze serce i przyjmować tą łaskę. I otóż tak ojciec Przeor zaproponował, abyśmy ten jubileusz przeżywali już nie ze złotymi koronami, ale w sensie duchowym, żeby wypełnić treścią te korony przez składanie Matce Najświętszej duchowych darów, czyli my chcemy być żywą koroną Maryi. I to jest główne hasło jubileuszu koronacji, żywa korona Maryi. Jeżeli ktoś ogląda apel jasnogórski i spogląda na tą tablicę ze zdjęciami, która jest codziennie wystawiana na apelu jasnogórskim, tam jest właśnie, jesteśmy koroną Maryi. Te konkretne twarze, te konkretne oblicza. I nie spodziewaliśmy się nawet, bo to dopiero później, odkryliśmy, że biskup Szembek właśnie tak powiedział do Paulinów, że stoją tutaj jako żywa korona Maryi w takim wieńcu. Zaczęliśmy nad tym myśleć, co to znaczy, jak to wszystko gdzieś ugryźć, jak to przekazać, jak to zakomunikować, jak sprawić, żeby ta inicjatywa, bo chcemy używać słowa inicjatywa, bo to ma rozpocząć w nas pewien proces, coś zainicjować, aby ta inicjatywa poruszyła serca. Więc pomyśleliśmy, żeby na Jasną Górę nadsyłać zdjęcia z wypisanymi na odwrocie duchowymi darami dla Matki Bożej. To one, te duchowe dary, są istotą żywej korony Maryi. To zdjęcie też jest ważne, bo nadesłanie tego zdjęcia w formie papierowej jest takim aktem zawierzenia Matce Najświętszej. Nazwaliśmy ten pierwszy krok w kierunku Maryi, daj się zobaczyć Maryi, zainspirowani takimi słowami świętego Jana Chryzostoma, który powiedział, że ikona nie jest tylko po to, żeby na nią patrzeć, ale żeby osoba, którą ta ikona przedstawia, patrzyła na nas. Żebyśmy mieli doświadczenie spojrzenia tej świętej osoby. Tutaj w przypadku tego wizerunku spojrzenia Matki Najświętszej doskonale to ujął papież Franciszek. Nie podpowiadaliśmy mu tego. To on nam podpowiedział. Powiedział, że zostałem tu obdarowany spojrzeniem Matki. I rzeczywiście byliśmy świadkiem z ojcem Mariuszem i państwo za przyczyną telewizji, jak Ojciec Święty wpatrywał się w wizerunek Matki Bożej.
Najbliższa niedziela, właściwie niedziela z dzisiejsza niedziela, tygodnik niedziela, pokazuje to spojrzenie na okładce, jak papież patrzy na
w oczy
Matkę
Maryi.
Bożą.
I więc pierwszy krok, daj się zobaczyć Maryi, przyślij zdjęcie na Jasną Górę. Drugi krok. A na tym zdjęciu, nawet gdyby ktoś był uśmiechnięty, to w oczach i tak jest prawda. Czy ten człowiek cierpi, czy nie cierpi. Chcemy, żeby to nadesłanie zdjęcia było aktem zawierzenia Maryi całego swojego życia, wypisanego na obliczu i w oczach. Dalej, drugi krok. Złóż Maryi duchowy dar. Gdyby było same zdjęcia, nazwalibyśmy to akcją pocztówkową i nie byłoby to pogłębione. Nie, chcemy iść w duchowość. Chcemy iść w przemianę serca. Chcemy składać Maryi duchowe dary. Co to za duchowe dary? To ma być krok w kierunku nawrócenia, więc to nie może być banalne. Z jednej strony może to być jakieś takie złożenie Matce Najświętszej przyrzeczenia, rezygnuję z nałogu. Ale jak ktoś pije 30 lat, to może nie potrafi od razu. Więc może być tym darem powiedzieć Maryi, Maryjo, idę na odwyk, idę na terapię. Albo będę się modlił, nie potrafię rzucić papierosów. Będę się modlił o to codziennie dziesiątką różańca. Ale idźmy głębiej, bo to nie tylko o papierosy chodzi. Gdyby tylko o papierosy chodziło, to nie potrafię kochać swojej żony, nie potrafię kochać swojego męża, nie potrafię zaakceptować swoich teściów, nie potrafię zaakceptować swoich sąsiadów. Najchętniej to bym się zemścił. Maryjo, chcę ci to oddać. Albo proponujemy usiąść przed obrazem Matki Bożej i tak posiedź 5 minut i może w sercu usłyszysz. Na przykład usłyszysz jakieś imię, nie wiem, Edward. I pomyślisz sobie, tak, mój stary kuzyn Edward, z którym się kiedyś pokłóciłem i już nie rozmawiamy 20 lat. I może Maryja zaprasza cię do pojednania z tym człowiekiem. Może pobudzi twoje serce, żeby uwolnić je od chciwości. To są konkretne duchowe dary. A jeżeli modlisz się, to wybierz taką intencję, która będzie szła w kierunku przemiany twojego życia. Bo ty może sobie dzisiaj myślisz, że pomodlisz się za swojego zięcia, który nie chodzi do kościoła. Ale może nie potrafisz kochać tego zdjęcia. I może módl się, żeby Bóg przemienił twoje serce, żeby kochać te zięcia. A Maryję uczyń królową tego, że twój zięć nie chodzi do kościoła. Oddaj to w jej ręce. To duchowy dar. W odpowiedzi na to zdjęcie z wypisanym duchowym darem w formie papierowej nadesłane na Jasną Górę napłynęło ich już przeszło 8 tysięcy. My wysyłamy wizerunek Matki Bożej do domu. To konkretny krok. Trzeci, weź Maryję do siebie. Jak Jan, jak Józef, święci, i uczyń ją królową swojego życia. Gdy ten wizerunek dotrze do twojego domu, powieś go na zaszczytnym miejscu twojego mieszkania, obok krzyża. I powiedz, Maryjo, ja dzisiaj czynię ciebie królową mojego życia, czynię ciebie królową mojego szczęścia i mojego nieszczęścia, czynię cię królową moich chorób, czynię cię królową moich problemów, moich pokus, moich grzechów, moich upadków, mojego powstawania, czynię cię królową tego, że moje dzieci przestały chodzić do kościoła, oddaję to wszystko tobie, panuj nad tym, bo widzisz, że mi to wszystko z rąk wypadło i może już leżę na łóżku w gorączce, jak ta teściowa Piotra z Ewangelii, która chciała może wszystko kontrolować i ją wszystko rozłożyło, bo gorączkowo chciała kontrolować i dopiero jak Jezus przyszedł i ujął ją za rękę, czyli dał jej doświadczenie, że jej życie jest w rękach Boga i nie musi aż tak się martwić, no to wtedy wyzdrowiała i zaczęła służyć.
22 minuty po 22, tak nam się złożyło, prawie 22. Rozmawiamy o w tym miejscu bardzo szczególnym, o sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej, Królowej Polski. To miejsce jest nam bardzo bliskie i myślę, że warto sobie to uświadamiać. Właśnie choćby też przy okazji jubileuszu, koronacji tego szczególnego wizerunku. Niech ta refleksja też będzie udziałem naszych słuchaczy. Już telefony dzwonią. Chciałem powiedzieć naszym gościom od pewnego czasu, już nawet nie podawaliśmy, ale one już tutaj się wyświetlają, więc zaprosimy naszych słuchaczy. Przypomnę numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, za granicę 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Już za moment powracamy do naszych rozmów. Prosimy bardzo, Radio Maria.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Przepierski, dominikanie. Chciałbym serdecznie pozdrowić panią redaktor, ojców Paulinów, ojców redemptorystów. Chciałem dołączając się do dzisiejszej rozmowy, przypomnieć bardzo takie na czasie słowa prymasa Wyszyńskiego, który w 1956 roku kończył tekst aktu ślubów narodu, jasnogórskich ślubów narodu, takim wezwaniem. Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu, że ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu słońce sprawiedliwości Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że ty jesteś matką naszej drogi, prawdy i życia, że w twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy syna twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. To tak mocno koresponduje z dzisiejszym tematem i z charyzmatem, o którym ojcowie mówiliście, a żywym i pulsującym na Jasnej Górze. Kiedy mamy pewien kryzys macierzyństwa, bo taki daje się niekiedy w niektórych grupach kobiecych obserwować, dzisiejszy rodzaj mówienia o tym takim emocjonalnym związku dziecka z matką i przenoszenia tego na relacje z Marią, to bardzo ważna sprawa, ale chciałbym, żebyśmy też podkreślali wagę posłuszeństwa Słowu Bożemu, które pierwsze wybrało Maryję i okazało jej posłuszeństwo też. I ona jemu, ale ono to słowo jej okazało przez fakt wcielenia i całkowitego uzależnienia się na tym etapie niemowlęctwa prenatalnego życia i dojrzewania aż do dojrzałego wieku. A później ona z kolei w posłuszeństwie całkowitym jego nauczaniu wzięła nas na Golgocie w tym największym momencie próby jako matka duchowa nas wszystkich na polecenie jego słowa miłości. To jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że to płynie z woli Boga, z woli Ojca, a nie tylko z potrzeby naszych uczuć. I to druga kwestia, którą chciałbym jeszcze, jeśli pozwolicie, podjąć w Castel Gandolfo 26 sierpnia w 10. rocznicę powstania Solidarności. Jan Paweł II, mówiąc do przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego Polskiego, wspomniał o tych ślubach jasnogórskich, mówiąc, trzeba nam stale wracać do tego ślubowania, jak dawniejsze pokolenia wracały do ślubów Jana Kazimierza, trzeba nam stale na nowo ponadać rachunek sumienia z tych wszystkich zobowiązań, które w nich się zawierają. I to jest to, co jest najistotniejsze. Są one podstawowe, dotyczą życia narodu, budują się na prawie Bożym, które jest zarazem prawem wpisanym w ludzkie sumienie. Prawo to odczytują zarówno wierzący, jak też i niewierzący. Nieco innego też tylko to moralne prawo winno stanowić rzetelną podstawę ustroju państwa i życia społeczeństwa. Bez tego nie ma zdrowego społeczeństwa, ono ma chore sumienie. Progu demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, Kościół z tą samą siłą głosi, że to moralne prawo jest warunkiem sprawiedliwego ładu i prawdziwego postępu. Więc to wezwanie do tego, żebyśmy byli tą żywą koroną dla Maryi, jest ciągle aktualne i takie korespondujące też z tym, co Maryja też i w Fatimie powiedziała, żeby pocieszać jej serce świętością życia, modlitwą, ofiarą, zadośćuczynieniem za grzechy, wypraszając nawrócenie ludziom i pokój światu, pokój ludzkości. Nigdy nie zapomnimy tego, co się wydarzyło w ostatnich dziesiątkach lat na Jasnej Górze, mówiąc o prymasie Chlądzie Wyszyńskim, Janie Pawle II, Światowych Dniach Młodzieży, tego, że przyjechali ze wschodu też ludzie młodzi. To wszystko jest cudem, jednym wielkim, wielkim cudem Maryi. Chodzi o to, żeby to tylko nie było właśnie, jak ojcowie mówicie, wspomnieniem, ale żebyśmy my jako Polacy w tych dobie zmian różnych pseudoautorytetów, jednak naszymi sercami, wiernymi sumieniami ukoronowali Matkę Bożą Częstochowską. To jest najpiękniejszy dar i chwała Bogu za ten dar, za to dzieło i niech wam Pan Bóg w tym błogosławi. A Maryja wymadla wszelkie potrzebne dary dla was jako wspólnoty i dla całej naszej ojczyzny, ale też i tym narodom, które pielgrzymują nieustannie na Jasną Górę, bo ona tu wyśpiewuje wolność, ratunek, pomoc i nieustającą komunię z Chrystusem. Szczęść Boże, dziękuję.
Ojcze Stanisławie, proszę jeszcze zostać z nami.
I pozdrawiamy serdecznie ojca i dziękujemy za to słowo i nosimy w sercu.
Ojciec Stanisław jest wyjątkowym człowiekiem, bardzo kocha Matkę Bożą Częstochowską.
Tak,
głosił nowennę przed uroczystością Matki Bożej.
I życzymy zdrowia, ojcze.
I bardzo chcemy, czekamy na ojca rekolekcję dla Paulinów. Ojcze, z ojcem można by jeszcze tu ze dwa tygodnie rozmawiać, dzień i noc.
Niech inni też się wypowiedzą. Tak.
Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy ojca.
Bogiem, dużo sił.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Ojciec Stanisław dotknął właśnie tej pięknej perspektywy, która tak jak tutaj to o tym mówimy, nie chcemy, by ten jubileusz, zresztą ktoś nas lekko sprowokował, mówiąc, że czy ten jubileusz to tylko, prawda, ma charakter pocztówkowo-zdjęciowy. Nie, właśnie w tym jubileuszu głęboko nam chodzi o to, żeby on dotykał serc tych, którzy już są związani z Matką Bożą, żeby ta miłość do Matki Bożej przekuwała się na życie w duchu ślubów jasnogórskich i żeby chrześcijanie, katolicy byli dojrzałymi, którzy staną w obronie, tak jak nasi ojcowie, w obronie wiary, tradycji, ale też porządku moralnego w naszej ojczyźnie. I tutaj wspomnę właśnie takie świadectwo, króciutko o tym powiem, Jana Pawła II, który mówił, że był taki moment w jego życiu, a zapisał to w Przekroczyć próg nadziei, był taki moment, że zdawało mu się, że powinien odsunąć się nieco od dziecięcej pobożności maryjnej, a nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną, uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, nosząca tytuł Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Maria nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego pod warunkiem, że przeżywamy jej tajemnicę w Chrystusie. I jeszcze ostatnie zdanie w odniesieniu do pobożności Maryny. Każdy z nas musi być świadom, że nie chodzi tylko o potrzebę własnego serca, o pewną skłonność uczuciową, ale o obiektywną prawdę o Bogu Rodzicy, która staje wobec Jezusa Chrystusa, nowego Adama. I to jest coś, jeśli my głęboko będziemy chcieli wchodzić w to misterium, no to oczywiście jest perspektywa Jana Pawła II i jego świętości, ale Maryja nas przeprowadzi naprawdę do głębokiego rozumienia naszej misji, że jako konkretni ludzie odpowiedzialni za swoje życie i za swoje powołanie, ale też za swoje zaangażowanie jako ojcowie, jako matki, jako odpowiedzialni za poszczególne sfery, strefy życia społecznego, naszego narodowego, naprawdę będziemy budowali nasze społeczeństwo w dużej odwadze, chociaż również w dużych przeciwnościach, co zresztą widzimy, jak to wybrzmiewa w naszej perspektywie życia społecznego, jak te następuje to, te ogniska przeciwstawiają się sobie, jest ta walka duchowa, która czasami no właśnie wybrzmiewa różnymi akcjami, które mają właśnie sens najgłębszy, najgłębszy sens duchowy.
Ojciec Stanisław mówił o tym kryzysie macierzyństwa. Ja myślę, że w ogóle my kobiety przeżywamy taki trudny czas wobec tych wielu, nie powiem propozycji, ale wielu różnych prądów, trendów, które są proponowane i tak bardzo lansowane we współczesnym świecie. Na Jasnej Górze organizowane są wieczory maryjne każdego 8 dnia miesiąca, ponieważ 8 września była koronacja, więc nowenna takich 9 miesięcy przygotowań do tego ważnego wydarzenia. Te dni, wieczory maryjne są okazją do spotkania z różnymi ciekawymi gośćmi, którzy, tak się składa, że są to najczęściej kobiety, które mówią o swoim życiu właśnie w perspektywie życia Najświętszej Maryi Panny. I przypomina mi się takie spotkanie, już tym mówiłam, w telewizji Trwam, ale to jakoś bardzo mocno mi utkwiło w pamięci, to spotkanie z panią Urszulą Melą, ale także były i inne osoby, które konkretnie mówiły, jak to spotkanie z Matką Bożą, jak to jej prowadzenie zmieniło ich życie, jak dodało im sił właśnie w tym, żeby być matką, żeby być kobietą, żeby realizować to swoje powołanie. I te spotkania tyle są bogatsze i coraz bogatsze, że zaczynaliśmy od kaplicy różańcowej, a potem zainteresowanie było duże, że przenieśliśmy się do sali rycerskiej, a teraz już musieliśmy się przenieść do bazyliki i nie uczestniczą w nich tylko mieszkańcy Częstochowy czy okolicznych miejscowości, ale także przybywają w pielgrzymkach parafie paulińskie z całego kraju i wierni uczestniczą w tych spotkaniach i mają okazję do takiej nazwalibyśmy formacji, spotkania z matką i to nam wszystko pomóc ma właśnie przemianie serca, bo trudno nam jakoś znaleźć tę właściwą drogę, ten środek, a tu ojcowie Paulini bardzo przy tej okazji myślę, że w imieniu wszystkich mogę podziękować za te spotkania formacyjne, ewangelizacyjne, które są spotkaniami z konkretnymi ludźmi, którzy tu i teraz spotkali się z Maryją i
chyba w Gnieźnie pan prezydent Duda w swoim przemówieniu na rocznicę Chrztu Polski powiedział, że w dobie tego niezrównoważonego feminizmu Polacy doskonale wiedzą o godności kobiety, ponieważ od wieków uczyli się szacunku do kobiety właśnie na Jasnej Górze.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można do audycji?
Prosimy, jesteśmy na antenie już.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Ja mam taką refleksję, że matka króla jest królową i to jest sprawa bezdyskusyjna. Natomiast ciekawą i interesującą jest sprawa relacji między królową a królem. Królem, który jest panem wszechświata, który jest Bogiem, a Maryja jest człowiekiem. I kiedy pamiętamy ten moment, kiedy Jezus miał 12 lat i zagubił się w czasie pielgrzymki do Jerozolimy, to po odnalezieniu powiedział swojej matce i świętemu Józefowi, czy nie wiedzieliście, że powinienem być tam, gdzie są sprawy mego ojca? I to nie była odpowiedź 12-letniego chłopca. Była to odpowiedź Boga. Boga, który za chwilę powrócił z Maryją i Józefem do Nazaretu i był im poddany. I święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim traktacie wyprowadza taką myśl, że to poddanie zostało przeniesione w jakimś sensie w obszar niebieski i dlatego możemy z taką nadzieją, z taką ufnością zwracać się do Matki Bożej, mając nadzieję, że Syn jej nie odmówi. Podobnie rzecz się miała w Kanie Galilejskiej, gdzie Maryja wypowiada znane słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Ale co jest istotne, że ona wypowiada te słowa w momencie, kiedy nawet nie było aprobaty Syna, kiedy Syn nawet tak urzędowo się odezwał do swojej matki: niewiasto, czy to twoja lub moja sprawa, ale wiara Maryi jest tak wielka i ona pozwoliła jej sformułować tą myśl. Wiemy, że w efekcie tej prośby to, co się stało, ale może za mało akcentu kładzie się na to, że tam właśnie w Kanie Galilejskiej uwierzyli w Niego Jego uczniowie. I to jest dla mnie taka, no powiedzmy, dla mnie osobiście największa rzecz. Ja, jeżeli Maryję o coś proszę, to tylko o to, żeby jako strażniczka wiary czuwała nad moją wiarą. Jeszcze jedna rzecz wymaga podkreślenia. Mianowicie taki fakt, że do Maryi w czasie tego wesela w Kanie Galilejskiej nikt się nie zwrócił z prośbą, że zabrakło wina. I z tego można wyciągnąć wniosek, że wystarczy tylko Matkę Bożą zaprosić do naszego życia, do swojego życia, a jej troskliwe i czuwające oczy i tak spostrzegą, czego człowiekowi potrzeba. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za tą wypowiedź. Można by dodać, że inaczej jak powiedzmy w innych krajach współczesnych, w starożytności, na pewno w starożytnym Izraelu, matka króla miała większą władzę niż żona króla. Miała faktyczną władzę. Stąd, gdy Elżbieta mówi, a skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie, to pokazuje, że Maryja ma konkretną władzę. Jest właśnie królową. Taki możemy z tego wniosek wyciągnąć. To zaproszenie Maryi do swojego życia, to jest właśnie no, takie sedno naszych inicjatyw jubileuszowych. Tą żywą koronę Maryi chcemy przeżywać na różny sposób. Mamy również to zaadresowane do młodzieży, jakby alternatywna, taka równoległa inicjatywa, to selfie dla Maryi.
Tak, wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym i przysłać także pod adres internetowy
jasnejgorkoronamaryi.pl
i oczywiście koniecznie dopisać ten dar duchowy, który jest, z tym się wiąże i z tych zdjęć w formie elektronicznej zostanie przygotowana specjalna mozaika Matki Bożej. Nasze oblicza znajdą się także w obliczu Maryi i zostanie wydrukowana i także pokazana na Jasnej Górze. To dla wszystkich, którzy potrafią telefonami komórkowymi posługiwać się i potrafią zrobić zdjęcie. Myślę, że jest to dobra propozycja, a zwłaszcza może dla młodych.
I niech to będzie akt wiary, że chcesz się odnaleźć w jej życiu i chcesz być jej obliczem.
My ciągle też podkreślamy, że ten wymiar jest nie tylko przemiany naszych serc, jest nie tylko w wymiarze takim osobistym, ale także narodowym, jako wspólnota, prawda, ludzi żyjących na określonym terenie, w określonym czasie, miejscu.
Prosimy bardzo, halo.
Pan Jezus zmartwychwstał, alleluja.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Krystyna z Lublina się kłania, dziękuję za tę audycję. Troszeczkę chciałam przekazać kilka myśli, tak nasunęły mi się teraz dopiero w czasie tej audycji. Spotkanie z Maryją jako dziecko, jako młody człowiek. No pierwsze to wiadomo, prawda, lektura Henryka Sienkiewicza, Podlasiaka, cudowna obrona Jasnej Góry. To młodzież powinna naszą Polską chwycić za serce i chęć zobaczenia właśnie tego wizerunku twarzy Maryi, która no, potrafi wszystko. Natomiast kiedy pojechałam właśnie jako młoda dziewczynka po raz pierwszy na Jasną Górę, proszę wyobrazić, utkwiło mi przepiękny głos świętej pamięci ojca Paulina, nie wiem jak się nazywa, który rozpoczynał zawsze godzinki, prawda, rano przed odsłonięciem, albo szczególnie przy uroczystościach na Jasnej Górze. Ten śpiew tak przyciągał, że później już jako czy studentka, czy później z Janem Pawłem na spotkania stale ten śpiew brzmiał w uszach. I później czytając w bibliotece zorientowałam się że w literaturze, że w czasie wojny, kiedy szukano prawdziwych wśród tych prawda, osób, szukano prawdziwych Polaków, więc proszono właśnie zaśpiewaj godzinki. Także to też takim jest akcentem, powinno się chyba do tego powrócić. Jedziemy z młodzieżą, nikt już nie potrafi tego śpiewać, bo dopiero odnowiliśmy ten śpiew w czasie pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę w czasach Jana Pawła. Chciałam powiedzieć, no wiadomo, my mieliśmy wielkie, wielkie autorytety, prymas Wyszyński, więzienie i ta Maryja, Jasna Góra, Instytut Jana Pawła, bardzo dużo mi też pomógł, no i oczywiście Jan Paweł II stale z różańcem. I no teraz młodzież, no nie ma takiego, nie może pan, jak to się mówi, powtarzać, ale wspólnota. Pamiętam, bardzo właśnie rozmawiałam z ojcem Zachariaszem, kiedy wcześniej przyjeżdżałam, to nie było nigdy taki zwyczaj, że kiedy młody, bardzo dużo młodych, młodych małżeństw, prawda, bardzo dużo rodzin z dziećmi. Tego nie było. To jest też taki owoc maryjnego naszego oblicza, że wszyscy ustawiamy się w kolejce, żeby pójść najpierw Maryi tam pokłonić się na kolanach, prawda? To jest takie piękne, że tego się nie widziało, ale ja sobie później przypomniałam, tego nie było. Na przykład później apel jasnogórski. Przecież to teraz, tym bardziej, że mamy te media. I tak sobie pomyślałam, no jesteśmy Kościołem, mamy to wezwanie z Soboru Matka Kościoła, czyli dalej ten akcent wspólnotowy, czy na przykład maturzyści. Ja nigdy nie jeździłam jako maturzystka, prawda, do matki z prośbą o modlitwę, tylko w lokalnych kościołach się modliliśmy. Także ten akcent jest na pewno w Kościele, no jako Matka Kościoła, to tak właśnie zrozumiałam, we wspólnocie, czy jako studenckiej, czy w rodzinnej, czy teraz to prawie codziennie są nocne czuwania. Kiedyś tego nie było. I to tak przyciąga SMS-ami. Tu skrzypniemy się, tam skrzypniemy, także na pewno modlitwa ojców nie idzie na darmo i tam z góry Maryja i ojcowie wszyscy wspierają nas. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za to Pani też świadectwo, a wszystkich, którzy też chcieliby się podobnie jak słuchaczka podzielić tym, co Maryja działa w ich życiu i też opowiedzieć o swoim spotkaniu z Matką Bożą, może tym pierwszym, a może tym niedawnym, zachęcamy do tego, by wejść też na stronę Korona Maryi, tam jest taka strefa świadectw i opisać to po prostu, przelać to na strony internetowe, by inni też mogli przeczytać i ubogacić się, a może to innych zachęci do tego, żeby też otworzyć swoje serce na spotkanie z Królową, z Matką.
Jeżeli Twoje serce jest wdzięczne za okazaną łaskę wyświadczoną Ci przez Matkę Bożą Częstochowską, to zapraszamy na stronę koronamarii.pl w zakładkę Strefa Świadectw. Tam w bardzo intuicyjnym, prostym formularzu można wypełnić, napisać swoje świadectwo i wysłać do nas, my je opublikujemy. Jeżeli ktoś nie potrafi, to jest to doskonała okazja, żeby nawiązać nową relację ze swoim wnuczkiem, wnuczką, która bardzo chętnie na pewno pomoże.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Można. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i gości w studio. Słucham ze wzruszeniem tego, tych wszystkich świadectw i tego, co mówią goście. Otóż tutaj chyba jeden z księży lub też gości powiedział, że trzeba zaprosić Maryję do swojego życia. Otóż do mojego życia Maryję zaprosili rodzice, a zaraz dlaczego tak to ujmę? Otóż ja urodziłam się 7 lat po wojnie. Ja wiem, że mogłabym się zgłosić na tą stronę internetową, ale niestety nie umiem i powiem to krótko teraz, jeśli można, ponieważ taką refleksję wywołała ta audycja. Bo całe życie Maryja towarzyszy mi przez to, że ja urodziłam się 3 sierpnia, 7 lat po wojnie, w zdruzgotanej Warszawie, w zdruzgotanym życiu mojej matki, ojca, która matka brała udział w powstaniu i urodziłam się właściwie w rocznicę powstania, w pewnym sensie w czasie tych rocznicy. Otóż mamy mąż zginął w Mauthausen, wywieziony i mama brała udział w powstaniu i oboje zostali z Pruszkowa wzięci. Po 3 miesiące po ślubie to było. Ja całe życie o tym myślę. Już jestem przecież starszą osobą, a Maryja, która czuwa jakby nade mną i dostałam imię właśnie Maria, ponieważ 3 się urodziłam, 15 są moje imieniny, ale i w moim domu była zawsze Matka Boska Częstochowska. Do dziś mam ten obrazek rodziców i podziwiałam rodziców, że tak zruzgotane to życie zostało, bo mama, tamten człowiek to 3 był jej mężem i potem jakoś potrafiła podnieść się i z ojcem jakoś stworzyli to życie nowe, a ja urodziłam się chora i mama musiałam mieć operację ciężką i mama kilka razy pielgrzymowała do Częstochowy, jak ja byłam po tej ciężkiej operacji, chodziłam w takim kołnierzu ortopedycznym i mówiła, że na kolanach tam oczywiście obchodziła ten ołtarz I ciągle czułam jakąś taką wdzięczność do Maryi, do mamy, że dała mi takie imię, ale przyznam się, że całe życie to imię szalenie mnie jakby zobowiązuje. W tym życiu czasami popełniłam błędy, niestety, i jakby nie stanęłam na wysokości zadania, bo to imię szalenie zobowiązuje. I to, że właśnie rodzice chcieli jeszcze to dziecko po tej wojnie, mama zresztą całe dzieciństwo moje płakała, ale modliła się właśnie do Maryi i Maryja czuwa nade mną. Matka Boska Częstochowska jest taką jakby drugą moją matką, ale mam świadomość, że zawiodłam zarówno tę moją mamę, która już nie żyje, jak i Matkę Boską Częstochowską i Matkę Boską jako, prawda, królową, dlatego że popełniłam pewne błędy. Już kończę, to nie jest przecież spowiedź, ale w moim życiu to szalenie jest ważne, ponieważ tak się złożyło, że noszę to imię, a to imię szalenie. Wtedy, kiedy, prawda, jeszcze sierpień i Matka Boska jest po prostu, jest to po prostu całe życie się kontroluję, ale popełniam błędy, ale modlę się i Matka Boska jakoś czuwa nade mną, mimo że nie jestem zbyt mądra. Widocznie dodaje mi jakoś animuszu i czuwa nade mną, a rodzice już nie żyją, ale jestem im wdzięczna za to, że to imię mi dali, zresztą urodziłam się w tym miesiącu i jest mi smutno, że przeżyli takie straszne rzeczy, ale Maryja zawsze towarzyszyła i ten obrazek w dalszym ciągu jest i będzie do końca mego życia. I będę pamiętać, jak mama pielgrzymowała i ja też czasem pielgrzymuję. Dziękuję jeszcze raz i ze wzruszeniem słucham. I z Bogiem.
Proszę, prosimy jeszcze, żeby zostać. Chyba już nie. Chyba się nie udało. Bardzo dziękujemy za to świadectwo. Chciałem panią zapytać, czy gdyby wyciąć Jasną Górę z mapy Polski, czy rzeczywiście serca Polska byłaby bez serca? Ale myślę, że to świadectwo to na to odpowiada. Natomiast chciałbym odpowiedzieć na ten pani dylemat taki o błędach. Otóż życie Maryi oddane nie jest zmarnowane. Maryja z tego wszystkiego potrafi wyciągnąć dobro. Gdy ją zapraszamy do siebie i oddajemy jej swoje życie. Ja pamiętam swoje takie doświadczenia i mam w tym dużą ufność. Gdy oddałem się Matce Bożej, dokonałem takiego aktu oddania Maryi. 3 lata później zachorowałem i tę chorobę przeżyłem w ogromnym buncie. Ale po jakimś czasie, gdy już tak zreflektowałem, gdy doszedłem już po prostu do siebie, to dlatego zreflektowałem. Już to szło w kierunku zdrowia, ale to była dość ciężka choroba i byłem zbuntowany bardzo na Boga i nie chciałem tego wszystkiego, co przeżywałem. To ten akt oddania Maryi daje mi pewność, że te chwile nie zostały zmarnowane, nawet jak były błędem, nawet jak źle je przeżywałem. To oddane Maryi w jej rękach nie były błędem, także bardzo proszę się nie martwić, tylko to wszystko oddać Maryi i odwagi.
Ja chciałam tylko dodać jeszcze, że teraz też Paulini rozdają obrazki. Piękne, przygotowane są na ten jubileusz 300-lecia. Naprawdę bardzo urocze i z tyłu jest modlitwa jubileuszowa, ta specjalnie ułożona, którą odmawiamy każdego dnia podczas apelu jasnogórskiego. Rozpoczęliśmy 8 grudnia i ta modlitwa przez cały ten jubileuszowy rok będzie każdego wieczoru odmawiana, ale ufamy, że Państwo też w swoich domach, nawet jeśli nie ma sposobności bezpośredniego łącza z Jasną Górą, czy to za pośrednictwem radia, czy telewizji, to Państwo tę modlitwę jubileuszową odmawiacie w swoich domach i warto taki obrazek nie tylko na pamiątkę, ale też mieć, by kolejnym pokoleniom pokazywać i by nawet posiadanie takiego obrazka też było świadectwem naszej miłości do Matki Bożej i obecności na Jasnej Górze w tym szczególnym czasie.
Jak mówił jeden z wieszczów, obraz Matki Bożej w każdym polskim domu. Zachęcamy do tego. Modlitwę jubileuszową znajdą Państwo na naszej stronie internetowej koronamarii.pl. Również można zadzwonić się do Jasnogórskiego Centrum Modlitwy Zawierzenia od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 15 pod numer 34 3 777 427. Można przybyć osobiście do zakrystii jasnogórskiej, tam Państwo otrzymają taki obrazek, czy napisać na przykład maila info@koronamarii.pl.
Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki Maria wieków. Teraz i zawsze.
Dzwonię z południa Polski. Właściwie imienia to właściwie nie chciałabym może wyjawiać. Ale nawiązując tu do wypowiedzi jednego z ojców, że za mało czcimy Matkę Bożą, chcę przekazać taką, no, takie przekazanie, taką wiadomość, że Matka Boża powiedziała, że jest za mało czczona jako królowa. Powtarzała to kilka razy. To jednak chyba za mało czcimy Matkę Bożą, kiedy żądała takiego właśnie, że jest za mało czczona, pragnie być bardziej czczona jako królowa. Pierwszy raz się dodzwoniłam w serce Mikołacze.
No dziękujemy Pani za tę wypowiedź.
Dziękuję.
Cieszymy się, że się udało dodzwonić i oddajemy głos naszym gościom.
W pełni się zgadzamy. Myślę, że to samo by powiedział święty Bernard, że miłość nie zna granic i miłość ciągle chce kochać.
Mamy telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Halo.
Tak, już moment, tego radio wyłączę.
Dobrze, bo
ja
jesteśmy, jesteśmy już na antenie, możemy mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym powiedzieć taką rzecz, że miałam sąsiadkę, która już nie żyje, i gdy zobaczyłam u niej obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, niezniszczony, zupełnie w dobrym stanie, kupiony jeszcze może w okresie gdzieś lat 70. albo 60. poprosiłam ją i ona mi go dała. I mam go do tej pory. Sąsiadka moja nie żyje, która była niewierzącą, ale była na Jasnej Górze i kupiła ten obraz. Ja go odziedziczyłam. Później dzieci sprzątały, robiły porządek w jej mieszkaniu. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkie święte obrazy powyrzucali do wsypu. Także ja tę Matkę Bożą uratowałam. Co jeszcze? Mam taką prośbę, a mianowicie wiadomo jest rzeczą, że Maria Matka Boża jest Królową Świata. I bardzo mnie to po prostu porusza, kiedy słyszę: Mario, Matko Boża, módl się za nami. Może się modlić Jan Paweł II, może się modlić Święta Siostra Faustyna. Ktoś wydaje mi się, że ktoś pomylił tutaj cały pacierz, ponieważ powinno się mówić: Święta Mario, Matko Boża, zmiłuj się nad nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maria to jest świętość. To jest Matka Boża naszego Pana Jezusa, naszego Boga, naszego Odkupiciela. I powinno się ją szanować. Tutaj, jak Pani wcześniej powiedziała, że Królową Marię Matkę Bożą za mało się czci, po prostu powinno się to zmienić. Matko Boża pokoju, zmiłuj się nad nami. Matko Boża Rodzicielko, zmiłuj się nad nami. Tak powinno się mówić. I ja w ten sposób na Różańcu się cały czas modlę. Już od kilku lat, może od 2 albo 3 lat, po prostu tak przemyślałam sprawę, że w ten sposób będę się modliła. I kiedy Tadeuszowi, ojcu Rydykowi, powiedziałam w litanii do świętego Józefa: Święta Mario, Matko Boża, zmiłuj się nad nami, to on mnie poprawił. Nie powinien mnie poprawiać. Szczęść Boże, Bóg
Szczęść Boże, Boże, Pani Bogusiu, bardzo dziękujemy. No właśnie, czy powinniśmy poprawiać, czy nie? I dlaczego, ojcowie? Matka Boża czy Matka Boska? To jest, no, tak jakby takie zawężenie, ale myślę, że chyba o to chodzi.
Tak, to Matka Boża, czyli kogo czego, prawda? Matka Boska przyjęło się raczej w takiej popularnej mowie, aczkolwiek większość ludzi mówi Matka Boska, Matka Boska, ale wiedzą, o kogo chodzi i wiedzą, jak kochać Maryję. Ja bym się słów nie czepiał. To znaczy, są takie słowa, które trzeba naprawdę dobrze wypowiadać. Kiedyś podczas we wczesnym chrześcijaństwie była kontrowersja i zastanawiano się nad naturami i osobami boskimi i czy Jezus jest homoousios czy homoousios. Mimo, że jedno słówko, ale w dogmatyce bardzo dobrze, bardzo, bardzo ważne, ponieważ to jedno oznacza współistotny, a drugie współpodobny. Wiemy, że jest współistotny, czyli ma tą samą istotę co ojciec. Nie można tego pomylić. Natomiast w pobożności tutaj wiadomo, o co chodzi. Nie trzeba tutaj toczyć walki jakiejś na noże, bym tak powiedział.
No tak, ale we wspólnocie Kościoła jest to jednak ważne, żebyśmy się posługiwali, tak, prawda, formami, które są ustalone i wspólne dla nas.
Tak, to że my posługujemy się taką formułą, to znaczy, że to było już przedmiotem dyskusji, różnych interpretacji, może nawet jakichś walk, jak to wiemy, że w historii Kościoła Kościół się dzielił i w związku z tym, że zostało to przyjęte w takiej formule, to znaczy, że to jest najlepsza, najodpowiedniejsza i najbardziej formująca nas i właściwie ustawiająca i do osoby Maryi, i do osoby Jezusa i pozwalająca nam znajdować się we właściwej relacji do tych osób. Więc myślę, że tu oczywiście można mieć własną, osobistą ścieżkę duchową i interpretacji, natomiast jeżeli się modlimy wspólnie, no to jakby każdy wymyślał własną interpretację modlitwy, no to już ta modlitwa nie byłaby wspólna.
Jest.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Izabela z Gdańska. Ja tak troszkę słucham wyrywkowo, dlatego że dziecko mi się tak budzi i no i nie wszystko jest mi dane niestety usłyszeć, natomiast dla mnie dzisiaj bardzo ważna, jakoś tak bliska sercu jest ta audycja, dlatego że Częstochowa jest bardzo bliska mojemu sercu. Tu jedna słuchaczka już mówiła właśnie o tym wyniesieniu z domu. U mnie właśnie w domu, mimo że na północy województwa mazowieckiego wychowałam się, więc dość daleko od Częstochowy, często jeździliśmy. Jak była jakaś ważna intencja rodzinna, to pakowaliśmy samochód i jeździliśmy. To był zawsze bardzo dobry rodzinny czas. Przed wszystkimi maturami miałam jeszcze dwójkę rodzeństwa, też mimo że już prawie, że byliśmy dorośli, rodzice nas zabierali i wszyscy razem się wybieraliśmy. Wiele też lat, bo chyba 9 razy, aż udało mi się pielgrzymować z Płocka na Jasną Górę i nawet po ślubie wybraliśmy sobie, że naszą podróżą poślubną będzie pielgrzymka na Jasną Górę, piesza właśnie. Mój mąż był wtedy pierwszy raz. I właśnie takie też doświadczenie pielgrzyma, że jak już doszłam na tą Jasną Górę, to ta Maryja częstochowska była taką nagrodą, taką po prostu, jest mi to ciężko opisać i nawet wzruszam się w momencie, w którym to mówię, bo właśnie wiele sanktuariów w życiu zwiedziłam, nie tylko w Polsce, ale i na świecie i właściwie o żadnej Matce Bożej, czy w obrazie, czy w figurze, no wiadomo, że jest to tylko przedstawienie, ale nie myślę w kategorii mama. A jak myślę właśnie o Matce Bożej Częstochowskiej, to taka żywność mnie ogarnia, że to jest moja mama. I właśnie z racji, że ta Częstochowa jest zawsze mi tak mocno bliska mojemu sercu, to staram się codziennie, nie zawsze to wychodzi przy tych macierzyńskich obowiązkach, ale pamiętać o apelu jasnogórskim. I takie jeszcze krótkie świadectwo, przepraszam, że tak dużo czasu zajmuję, ale jak 2 lata temu byłam w ciąży i byliśmy na pielgrzymce, pielgrzymowaliśmy między innymi do Całunu Turyńskiego, do Turynu, to jechaliśmy samochodami, dość duża grupa ludzi, 12 osób chyba, i zatrzymaliśmy się w jakiejś pizzerii już jak wracaliśmy któregoś wieczora i właśnie była godzina 21 i zdecydowaliśmy się, że zaśpiewamy apel jasnogórski, a to była taki wstęp też do posiłku, że modlitwa przed jedzeniem od razu, i okazało się, że w restauracji był polski ksiądz. Dołączył oczywiście do nas i jak skończyliśmy, on taki był bardzo ucieszony i mówi: tylko jak ja mam to teraz wytłumaczyć, bo był ze znajomymi, tym ludziom, że wy śpiewacie w ogóle apel do jakiejś Maryi, która w jakimś tam kościele w Polsce, no mówi, dla nich to jest nie do pojęcia. No a właśnie taka relacja jakby, no staram się, żeby mnie łączyła z Maryją, teraz to też inaczej odbieram jako matka. Że ta Maryja jest jeszcze mi bliższa i staram się często z nią rozmawiać i powierzyć jakieś swoje problemy i trudności i macierzyństwa, ale też małżeństwa. Także to takie moje świadectwo, przepraszam, może trochę przydługie, ale temat, mówię, bardzo bliski mojemu sercu.
Bardzo dziękujemy pani i no, mamy nadzieję, że niedługo pani dziecko będzie mówiło: moja mama jest królową. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie wszystkich pielgrzymów jasnogórskich, tych, którzy chodzili, chodzą albo będą chodzić. Tutaj rozmawiamy między sobą i może ten rok jubileuszu jest też dla niektórych okazją, by ruszyć w pielgrzymkę pieszą, a jeśli nie w pieszą, to właśnie rodzinną, jubileuszową. To szczególna okazja.
Ja zachęcam bardzo do pieszej i marzy mi się, tylko że właśnie dopiero zaczynam przygodę z macierzyństwem i obawiam się, że przez kilka lat będzie trudno, ale marzę, żeby wrócić znowu na szlak.
Odwagi, bo ja chodzę w pielgrzymce pieszej z Warszawy, paulińskiej oczywiście, i w mojej grupie tak zwanej rodzinnej, dziecięcej chodzą wózki i pamiętam takie dzieci, które jedne są prowadzone za rękę, drugie ciągnięte w wózkach. Oczywiście logistycznie to jest dosyć trudne, ale pielgrzymi zasadniczo pomagają w tym wspólnym pielgrzymowaniu.
Być może się odważymy, nie mówię nie.
To jest dobry czas, żeby zaplanować swój czas wolny, urlopowy, wakacyjny i zmobilizować przede wszystkim nasze serce, bo te siły fizyczne to na pewno przyjdą. Najważniejsze to pragnienie serca, żeby wyruszyć w drogę i w ten sposób przeżyć rekolekcję i spotkać się z Matką Bożą.
Bardzo mi się spodobało to, co pani powiedziała, że dzwoni, ale tak słucha pani wyrywkowo, ponieważ zajmuje się pani dzieckiem. Pamiętam taką wypowiedź kiedyś Marcina Jakimowicza z Gościa Niedzielnego, który mówi, że jest dla niego takim dziwnym, gdyby przyszedł do niego jego synek i powiedział: tato, zaopiekuj się mną. No byłoby to po prostu coś niepoważnego, ponieważ to się ma w pakiecie ojcostwa. Jestem twoim ojcem, więc się tobą opiekuję. I dziękuję pani, że swoje macierzyństwo pokazuje pani też taką, bo tak objawia się też troska Matki Bożej. Życzę sobie i wszystkim słuchaczom takiej wiary, że Maryja tak nad nami czuwa, że nie musimy nie wiadomo jak jej przekonywać. Ona jest i czuwa, bo jest naszą matką i nas bardzo kocha.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Krakowa, Marta, z Grzegórzek z Krakowa. I chciałam, dzwonię w takiej sprawie, że ta pani mówiła, że modli się Najświętsza Matko Boża, zmiłuj się nad nami. A nie powinno się używać formuły zmiłuj się nad nami, bo to jest zarezerwowane tylko dla Pana Boga. I ja myślę, że jednak powinno się modlić, módl się za nami, tak jak się modlimy normalnie. I chciałam właśnie wyjaśnić, że nie było to tak wytłumaczone tej pani dokładnie, a wydaje mi się, że ona popełnia błąd. Halo?
Tak, dziękuję.
Tak,
dziękuję bardzo.
Może
dziękuję. Szczęść Boże.
Zakończymy tą dyskusję na temat tych sformułowań. Jest konkretny kanon ustalony, komu jaką cześć się oddaje. Otóż każdy kult jest skierowany ku Bogu. Ku Bogu jest skierowany kult uwielbienia. I to jest zasadnicza sprawa. Oczywiście teologia rozróżnia kult latrii, kult, który nazywa się dulia i hiperdulia, który jest przypisany do kultu Matki Bożej, dulia ku czci świętych, i kult latrii, który jest kultem uwielbienia, adoracji Boga. Z tego rozróżnienia wynika, że zwracając się do Boga mówimy: zmiłuj się nad nami, ponieważ On jest tym, który okazuje łaskę, On jest źródłem łaski, natomiast innych przez wstawiennictwo innych czcimy Boga. Żeby zamknąć dyskusję, chciałbym również powiedzieć, że święty Ludwik powtarza: kto mówi Maryja, ona od razu mówi Bóg. Nawet czcząc Maryję, czcimy Boga, bo ona od razu chwałę całą oddaje Bogu.
Jesteśmy koroną Maryi, 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To temat naszych rozmów. Jeszcze prawie 20 minut tych naszych rozmów, więc postaramy się kilka telefonów odebrać, a na koniec poproszę naszych gości, żeby podsumowali te nasze dzisiejsze rozważania i też podali konkretne numery telefonów czy adresy mailowe, żeby ci, którzy nas słuchają, mogli się włączyć tak jakby chcieli w te uroczystości jubileuszowe. Proszę, Radio Maryja, halo.
Do audycji już wyłączam.
Dobrze.
Tak.
Jesteśmy na antenie, proszę.
Można mówić?
Tak, oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska i mam tutaj takie pytanie, które mnie nurtuje już od dawna, bo zastanawiam się, jak mówić ludziom, którzy nie modlą się na różańcu, nie oddają czci Matce Najświętszej. Mam na myśli właśnie tę część, jak mówiono, jak tu ojcowie mówili, prawda? Nie uwielbienie takie, które dla Chrystusa, ale po prostu część, tak jak czcimy świętych. I po prostu natomiast są katolikami rzymskimi, chodzą do kościoła na msze święte, przyjmują sakramenty. Tam, powiedzmy, może nie za często przyuważyłam, nie chcę oceniać tutaj, ale przyjmują. I pewne delikatne rozmowy wskazują, że mówią, że że spowiednik im powiedział, że odmawianie różańca nie jest potrzebne do zbawienia. Więc zastanawiam się, czy jaka jest sytuacja wtedy duchowa takich ludzi i czy można ich w jakiś delikatny sposób naprowadzać jednak, może zachęcając tak, ale po prostu mają swoje i podejście i modlą się tak jak najbardziej, nawet na litaniach do Pana Jezusa, ale tutaj po prostu jest jakby takie wyziębienie. Zresztą Ludwik Maria Grignion-Denfort tam parę razy użył takiego sformułowania, że kto nie kocha Maryi, to nie kocha Boga. Wprawdzie potem wyraźnie jest powiedziane, ale jak usłyszałam, na początku, bo słucham tych jego wypowiedzi, tych czytanych, jak to słyszałam, że kto nie kocha Maryi, to nie kocha Boga, to też mi się wydało to takim zbyt egzaltowanym nadużyciem. Dziękuję serdecznie i przechodzę na odwrót i proszę o radę, co tu czynić.
Wpierw trzeba by powiedzieć o takiej postawie szacunku do drogi każdego człowieka, do tego, że Bóg go prowadzi. Jeżeli on przyjmuje sakramenty, to nawet jak żyje w jakimś błędzie, to Bóg go prowadzi. I na nikim nic nie wymusimy. Należy tutaj zwracać się do człowieka delikatnie, i z szacunkiem, apostołując, a nie nagabując, dając świadectwo. I to, że ktoś się nie modli do Maryi, nie znaczy, że ona nie bierze aktywnego udziału w drodze jego zbawienia, bo bierze. Jest obecna, bo jest obecna w Kościele, jest matką Kościoła, jest pośredniczką łaski, zajmuje się i troszczy się. To jak człowiek niewierzący, który nie wierzy w Boga, i tak jego istnienie pochodzi od Boga, i Bóg go kocha, i Bóg go prowadzi, i to zawsze dla nas pozostaje tajemnica. Więc nic na siłę. Niektóre osoby na początku swojej wiary na przykład mają duży problem z kultem Matki Bożej, ponieważ wydaje się im to, że to jakoś stoi w sprzeczności z miłością do Jezusa Chrystusa. Tak nie jest.
Nawet Jan Paweł II na początku miał z tym problemy.
Dajmy każdemu dojrzewać. Jeżeli jeszcze ta osoba odpowiada, że spowiednik jej tak mówi, to proszę się nie bać, bo to znaczy, że ta osoba zadaje sobie pytania, chce dojrzewać, do różańca również trzeba dojrzewać i radzi się spowiednika, więc jest w dobrych rękach, tak uważam, jest prowadzona, jest zaangażowana, nie chce przeżywać swojego życia płytko. Dajmy sobie czas na wszystko, na dojrzewanie.
Ja miałam problem w odwrotną stronę. Zawsze mi się wydawało, że jestem za bardzo maryjna i nawet się radziłam też spowiednika swojego, czy nie jestem za bardzo ukierunkowana na Maryję, a gdzieś ten Pan Jezus zostaje za nią, bo najpierw ona, a potem gdzieś mój spokojnie spowiednik, ona zawsze doprowadzi cię do Jezusa. Więc
myślę, że bez lęku tutaj.
Święty Alfons Maria de Liguori, też tak na taką prywatę sobie pozwolę, który jest autorem tego pozdrowienia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, on mówił zawsze o takim szukaniu złotego środka w tym wszystkim. I z jednej strony on też bardzo kochał Maryję, a z drugiej strony wiedział, że musi być posłuszny temu, co na dany moment orzeka Kościół i no jest dzisiaj świętym naszym orędownikiem też w niebie. Myślę, że święci są doskonałym przykładem tego, w jaki sposób też no, do Maryi mamy podchodzić.
No, wizerunki Matki Bożej, szczególnie tutaj wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej nam pokazuje no, tą właśnie równowagę, że Maryja ręką wskazuje na Jezusa, a Jezus jest jako nauczyciel przedstawiony, jest na tronie na rękach Matki Bożej, więc to jest pewnego rodzaju harmonia, ale we właściwych oczywiście proporcjach. Jan Paweł II akcentował tą jakby drugą część testamentu spod krzyża, bo oczywiście Jezus mówi do Maryi, żeby stała się matką Jana, ale też Kościoła, ale też wysyła Matkę Bożą do tego, żeby ona stawała się matką do wszystkich uczniów. Więc to jest coś, co myślę, że jest bardzo potrzebne w tym dojrzewaniu do rozumienia właściwego obecności Matki Bożej.
Trzechsetlecie koronacji. Podsumujmy może naszą audycję tak w kilku słowach, no i zaprośmy na te najważniejsze wydarzenia, bo już wielkimi krokami zbliżają się te najbliższe, natomiast te uroczystości główne 26 sierpnia, ale myślę, że po kolei ojcowie i pani Izabela.
Jubileusz jest po to, abyśmy sobie przypomnieli, albo może po raz pierwszy usłyszeli, że mamy Matkę na Jasnej Górze, która nas bardzo kocha i jej serce bije dla nas, a my jesteśmy dziećmi Boga, powołani do królewskiej godności, czyli miłości bez granic, miłości nieprzyjaciół, zatrzymywania zła na sobie, pokonywania zła dobrem.
No i chcemy na tą miłość właśnie odpowiedzieć. Chcemy wejść, tak jak dzisiaj ci apostołowie, usłyszeć, że Maryja nas zaprasza do tej wspólnej drogi i do dawania świadectwa o jej, o miłości do niej. Dlatego te inicjatywy, które włączamy, w które chcemy się włączyć w czasie tego roku jubileuszowego, one są sposobem do nie tylko do odkrycia w pamięci, że mamy taką matkę, ale że chcemy tą miłość wyznać. Dlatego najbliższe wydarzenia, wpisane są obchody roku jubileuszowego, to 3 maja oczywiście, najbliższa uroczystość Królowej Polski, gdzie chcemy z Maryją Królową, modląc się na koronie różańca, modlić się za ojczyznę i za te wszystkie sprawy Polaków, trudne, bolesne, to modlitwa, która rozpocznie się o 9:30 na szczycie jasnogórskim, połączona ze świadectwami, prowadzona będzie przez pana Jana Budziaszka i przez zespół Guadalupe, potem msza święta o godzinie 11:00 suma z aktem milenijnym z okazji szczególnie właśnie oddanie z racji 300-lecia koronacji i dalej koncert Matki Bożej. Tu jeszcze chciałbym przy tej okazji już zaprosić na wydarzenia, jakim będą 13 świętowanie objawień fatimskich. Oczywiście najpierw z papieżem Franciszkiem w Fatimie, łącząc się z nim duchowo przede wszystkim, a potem od godziny 14 na Błoniach Jasnogórskich różaniec i msza święta i wielki koncert uwielbienia przez prawie 300 muzyków z całej Polski pod dyrekcją pana Leopolda Twardowskiego z Poznania. Zapraszamy serdecznie, by razem z nami przez telewizję Trwam, jeśli ktoś nie dojedzie, być w tym uwielbieniu Maryi Królowej.
Na 1 czerwca zapraszamy na Jasną Górę wszystkie dzieci. Dzień Dziecka u Królowej, audiencja specjalna u Królowej. Zachęcamy, by dzieci przygotowały serduszka dla Matki Bożej, na których też wypiszą swoje dary duchowe. Jakżeż prosimy o to, by także najmniejsi pielgrzymi podejmowali swoje dary, zobowiązania duchowe, które zechcą złożyć Matce Bożej, to 1 czerwca. Oczywiście w lipcu już rozpoczną się piesze pielgrzymki i one będą, one już w czerwcu wychodzą co niektóre grupy, ale lipiec jest tym okresem także, zwłaszcza ta pierwsza połowa lipca na Matki Bożej Szkapleżnej. Już przybywają kolejne grupy, więc będziemy już wspólnie też świętować na Jasnej Górze, a te główne uroczystości, oczywiście po drodze jeszcze mamy 15 dzień sierpnia, to uroczystość wniebowzięcia i też rzesze pieszych pielgrzymów, które przybędą na Jasną Górę, a kulminacja uroczystości 26 sierpnia. To jest sobota w tym roku, więc warto zarezerwować ten czas, by nieco dłużej zostać na Jasnej Górze, by specjalnie przybyć do sanktuarium i by świętować rzeczywiście od rana do późnej nocy albo do świtu dnia następnego, do niedzieli, by razem uczcić to 300 lat obecności Maryi jako Królowej pośród nas.
3 czerwca 21 spotkanie młodych Lednica 2000 połączone ze świętowaniem jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej z bardzo ciekawym programem. Adresujemy to do młodych ludzi. Zapraszamy was, żeby tam również spotkać Maryję, bo ona tam jest, bo jako matka wszędzie jest przy swoich dzieciach. 1 lipca rekolekcje narodowe. Jezus na stadionie, uwielbienie Jezusa. Jeżeli rekolekcje narodowe, to nie może zabraknąć Królowej Polski i Matki wszystkich Polaków, Maryi. Przybędzie w wizerunku, cudownym wizerunku nawiedzenia, który peregrynuje po całej Polsce, po poszczególnych parafiach, abyśmy mogli uczcić ją i obrać za swoją królową. zapraszamy Was, zapisujcie się na wielkie uwielbienie Boga, również za Matkę Bożą Częstochowską, za koronację Jezus na stadionie 2017, Stadion Narodowy. Będzie pięknie, będzie wielkie uwielbienie, będzie wspaniała modlitwa.
No my na Jasnej Górze już mamy te zewnętrzne znaki też. Wielkie logo na wieży jasnogórskiej oznajmiające nam ten jubileusz. Jasna Góra już jest od święta, choć wciąż w remoncie, bo to tak bywa, że po prostu te stare mury trzeba ciągle remontować i trzeba ciągle upiększać tę komnatę Matki Bożej. I niech Państwo nie zrażają się obecnością wielu pielgrzymów, bo dla wszystkich naprawdę znajdzie się miejsce.
Bądźmy ambasadorami Królowej, służmy jej pięknym, pokornym życiem. Nie zrażajmy się przeciwnościami w tej walce duchowej i świadczmy właśnie o miłości jej nawet najdrobniejszymi, pokornymi zdrowaśkami.
Zapraszamy również do pobierania darmowej aplikacji na smartfon. To jeżeli ktoś nie ma, to na pewno wnuk ma, albo syn ma, albo córka ma. To aplikacja, która pomaga nam się komunikować ze wszystkimi, którzy ją pobiorą codziennie tuż przed 21, czyli przed godziną apelu jasnogórskiego. Wysyłamy maryjną inspirację, coś, co ma nas natchnąć do pogłębienia relacji z Matką Bożą, do odkrycia tego, że się jest dzieckiem Boga i dzieckiem Maryi. Zapraszamy.
Jest także wiele do zobaczenia w muzeach jasnogórskich. O wystawa, o której ojcowie mówili, będzie drugiego jej otwarcie. Regalia Matki Bożej to te ślady koronacji, wota, które były składane Matce Bożej, ale także mamy przecież piękny bastion Świętego Rocha, w którym jest tak wiele pamiątek, także z czasów potopu szwedzkiego, więc warto zabrać nawet małego wnuczka czy wnuczkę, małą babcię, niech przywiozą, pójdą, niech zobaczą te dzieci. Na pewno wyjdzie to dla nich z korzyścią i też będą ubogacone tym spotkaniem z tymi wszystkimi rzeczami materialnymi, które są dowodem także naszej miłości do Pani Jasnogórskiej.
W ramach roku jubileuszowego zapraszamy również na pogłębioną formację, więc na jasnogórskie dni skupienia, które prowadzi nasz współbrat ojciec Marcin Ciechanowski, kolejne od 4 do 7 lipca. Maja, przepraszam, kolejne od 8 do 11 czerwca. Zapraszamy. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej koronamaryi.pl. Można dzwonić na naszą furtę jasnogórską pod numer 34 3 777 777. Można pisać na maila, adres info@koronamaryi.pl. Można dzwonić do Jasnogórskiego Centrum Modlitwy za Wierzenia pod numer 34 3 777 427 w godzinie od 9 do 15, aby zasięgnąć informacji w sprawie jasnogórskich dni skupienia, na przykład na furtę. Tam przekierują Państwa na odpowiednie tory.
Bardzo dziękujemy. Te informacje na pewno będą przydatne dla naszych słuchaczy, którzy chcą być pielgrzymami takimi żywymi, fizycznymi, obecnymi na Jasnej Górze, a dla tych, którzy już tego uczynić nie mogą, będą pielgrzymami duchowymi, w ten jubileusz szczególny się włączą. My również chcemy się włączyć już niebawem, 6 maja, pielgrzymka młodzieży z Radiem Maria na Jasną Górę. Będziemy tam również pamiętać o tym jubileuszu szczególnym. A teraz no też taka niespodzianka i dla mnie też ta niespodzianka. Przed momentem dotarł do nas hymn. To jest wersja jeszcze taka bardzo, bardzo amatorska, jeżeli chodzi o wersję dźwiękową, instrumentalną. Natomiast no wokalnie już jest na poziomie bardzo wysokim. Dziękujemy. Pan Zbigniew Małkowicz wraz ze swoim zespołem, ekipą poszerzoną o innych muzyków, innych wokalistów, a także pani Irenie Małasiewicz, która jest autorką tekstu spośród kilkudziesięciu tekstów nadesłanych do Radia Maria. Wybraliśmy właśnie ten tekst, żeby stał się on hymnem 18 pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maria na Jasną Górę. Teraz ten hymn, a po hymnie jeszcze wspólna modlitwa na zakończenie dnia. No i też takie piękne przejście, bo już za pół godziny pierwszy dzień maja, czyli miesiąc maryjny z ludźmi, którzy są bardzo blisko Maryi Królowej Polski. W ten szczególny miesiąc będziemy wchodzili, więc już za moment, drodzy Państwo, zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Zabierz innych, wyruszamy pod sztandarem Bożej Mamy. Tylko ona nieskalana poprowadzi nas do Pana. Zabierz innych, wyruszamy pod sztandarem Bożej Mamy. Tylko ona nieskalana poprowadzi nas do Pana.
Chodzisz, myślisz, kombinujesz, wstawaj, choć nie pożałujesz. Wybierz prawdę, wybierz Boga, to jedyna twoja droga. My musimy iść przed siebie, pora wznieść do góry ręce. Jezus pragnie widzieć w niebie więcej ludzi, coraz więcej.
Zabierz innych, wyruszamy pod sztandarem Bożej Mamy. Tylko ona nieskalana
poprowadzi nas do Pana.
Zabierz innych, wyruszamy pod sztandarem Bożej Mamy. Tylko ona nieskalana poprowadzi nas do Pana.
Nie bój się, ja jestem z Tobą. Pan zapewnia o miłości. Czy nie pójdziesz Jego drogą, aby wyrwać świat z ciemności? Przemień moje życie, Chryste. Niech Cię wielbi serce czyste. Chcę swym życiem sławić Ciebie, kochać innych, zmieniać siebie.
Zabierz innych, wyruszamy pod sztandarem Bożej Mamy. Tylko ona nieskalana
poprowadzi nas do Pana.
Zabierz innych, wyruszamy pod sztandarem Bożej Mamy. Tylko ona nieskalana poprowadzi nas do Pana. Poprowadzi nas do Pana. Poprowadzi nas.